Myślę, że te oklaski były nie na miejscu, bo myśmy tylko zaśpiewali pieśń o zwycięstwie. Myśmy jeszcze nie zwyciężyli. Jak to będzie wspaniałe, kiedy przyjdziemy do nieba. I myślę, że tam nas nie powitają tylko oklaskami. Czymś więcej. Pewien misjonarz, kiedy wracał z pola misyjnego, okrętem dobijał do portu, nagle patrzy na brzegu orkiestra z taką pompą, witają. I on patrzy, co się dzieje. To wracała zwycięska drużyna z Mistrzostw Świata w jakimś piłce nożnej czy czymś. I witali. A on tak stał smutny, bo jego nikt nie witał. Ale wewnątrz usłyszał głos: synu mój, ty jeszcze masz zadanie, tyś jeszcze nie dotarł do domu. Ta drużyna dotarła do ojczyzny, przywiozła trofeum i wszyscy się cieszyli, wszyscy ich witali. Ale my jesteśmy jeszcze w trakcie tego boju, zwycięskiego boju wiary i o tym mówiliśmy tutaj na podstawie polecenia apostoła Pawła do Tymoteusza, aby staczał dobry bój wiary. Mówiliśmy tu cały czas o walce, o boju. I myślę, że po prostu nie ma boju bez dowódcy, nie ma boju bez tego, który właśnie ten bój prowadzi i im kieruje. I takie słowo już tu było czytane, że mamy patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej. A więc On sprawia, że ta wiara w nas w ogóle powstaje i że możemy w ogóle, że możemy wierzyć. I gdyby nie On, gdyby nie przyszedł na tą ziemię i dokonał tego zwycięskiego, tego historycznego, tego triumfalnego zwycięstwa, ja myślę, że ludzkość tutaj na tej ziemi, gdyby została sama zdana na swój los, gdyby Bóg się nie skłonił, to by się zezwierzęcyła, to by się zagryźli, zadziobali na śmierć, bo taka jest, aż można powiedzieć, do skrajności czasami podobna do zwierzęcia charakter człowieka. Ale dlatego, że przyszedł ktoś, kto zwyciężył, pokonał nieprzyjaciela dusz ludzkich, kto dokonał tego historycznego, triumfalnego zwycięstwa, dlatego z tego właśnie zdroju, z tego zwycięstwa wypływa wiara, z której możemy korzystać i właśnie Pan Jezus jest tym, który rozpoczyna, który podtrzymuje, podsyca, daje nam tą wiarę, która oczywiście przychodzi z czytania i słuchania Bożego Słowa. A również Piotr mówi o tym, też musimy pamiętać, że dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęliście wiarę równie wartościową, co i nasza. Często patrzymy na bohaterów wiary, na ludzi, mówimy, och, oni mieli wiarę taką wielką, ja mam tylko jak ziarno gorczycy. Ale Piotr mówi, że ci rozproszeni tam, do których pisał, dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa osiągnęli wiarę również wartościową, co i nasza. A więc to dzięki Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się z tego, że kiedy rozpoczynana była ta konferencja Pierwsza Usługa, że właśnie była mowa o Nim. O Nim, o Jezusie Chrystusie i kończąc również, chcę właśnie tutaj wywyższyć to imię, dlatego że tylko On i dzięki Niemu, dzięki temu, który dokonał tego zwycięstwa. I On jest naszym hetmanem, On jest naszym dowódcą. I potraktujmy właśnie tę konferencję, takie spotkanie, jak to, nie wiem czy dobrze powiem w języku angielskim, to z czasów właśnie tej wojny w Iraku było mówione, że jest tak zwany briefing, czyli po prostu oficerowie, dowódcy spotykają się z żołnierzami i ustalają taktykę bitwy. I myślę, że właśnie tutaj ta konferencja była taka, żeśmy o tym mogli się dowiadywać, żeśmy o tym mogli wspominać. Słowo Boże również mówi nam, i będziemy jeszcze na pewno o tym słyszeć, chociaż tylko teraz do południa. Słowo Boże daje nam przykład i mówi, że mamy patrzeć na tych bohaterów wiary. Właśnie jednym z takich cichych bohaterów wiary był Tymoteusz, o którym tutaj była mowa i w zasadzie on tak został w cieniu, nikt go nie eksponował, ale myślę, że warto właśnie powiedzieć, że był młodym człowiekiem. W tamtych czasach młodzi byli praktycznie, musieli być podporządkowani starszym, bo taka była hierarchia. Dzisiaj właśnie jest odwrotnie. Dzisiaj młodzi ludzie pokazują, co to nie potrafią, a starsi w zasadzie idą w cień, idą, może się nie liczą, bo po prostu szybkość, postęp świata, technika, no są zdani na tych młodszych, ale powinno być tak właśnie, że młodsi wzorują się czy wychowują się w obecności starszych i tu właśnie to widać, ten kontakt, to wzrastanie u doświadczonego apostoła Pawła, ale też jest bardzo ważna rzecz, która też była już tutaj wymieniana, która jest istotna, że Apostoł Paweł powiedział: Tymoteuszu, znasz od dzieciństwa pisma i one mogą sprawić, one mogą uczynić cię, aby twoja wiara, twój ból wiary wzrastał. Skąd on znał pisma? On nie miał Biblii. Biblii wtedy jeszcze nie było. To był ustny przekaz, który rodzice mu przekazywali. A nie miał taką aż idealną rodzinę, dlatego że czytamy, że jego ojciec był Grekiem i nie czytamy o nim, czy był nawrócony, czy nie. Raczej możemy wnioskować, że raczej nie. Ale wspominana tutaj jest właśnie jego matka i jego babcia, które były Żydówkami i które właśnie sprawiły to, że to poznawanie pism było. Ale nie tylko poznawanie pism jako literalne, dlatego że kiedy Paweł rozpoczyna drugi list, mówi: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę, która była zadomowiona w babce twojej Lojdzie, w matce Eunice, a pewien jestem, że i w tobie jest. A więc wiara, która była zadomowiona. Wiara była domownikiem w tej rodzinie. W dzisiejszym czasie niektórzy wiarę potrzebują po to, aby jak krawat, czy jakąś apaszkę, czy ładnie się ubrać, iść do zboru, bo jestem wierzący i potrzebuję wiary. Niektórzy ją potrzebują mimo, że w środę jak idą, bo w piątek to już nie mają czasu, żeby iść na modlitwę i tylko tyle. Inni znowu potrzebują wiarę tylko jako tak zwany telefon alarmowy, jak się coś wali. Teraz, aby tej wiary mieć, aby właśnie móc być uzdrowiony, mogło być pomożone i żeby człowiek mógł iść torem swojego losu. Ale zadomowiona wiara w tej rodzinie, niekompletnej, można powiedzieć nie całkiem Bożej rodzinie, dlatego że o ojcu tutaj nic nie jest pisane, ale właśnie te osoby, te matki, ta matka i ta babcia sprawiły, że takie wrażenie. I jesteśmy wdzięczni za to, my wszyscy, którzy wyrastaliśmy w tych rodzinach, że nasi ojcowie. Mój dziadek był właśnie takim pionierem, który pierwszy nawrócił się i on tą wiarę zadomawiał właśnie w rodzinie swojej, później w rodzinie moich rodziców i tak dalej. Może wiele z was tutaj jest, który powie, no ale ja nie miałem takiego przywileju. Ja nie byłem tak wychowany. Tak. Ale ty jesteś tym pierwszy, ty jesteś tą babcią, czy tą matką, która jeżeli sprawi, że pozwolisz, aby ta wiara zadomowiła się, to wtedy ona będzie mogła mieć wpływ na tych, którzy cię otaczają i będzie to błogosławieństwem i oni będą mogli wspominać. A więc właśnie Słowo Boże, przekazywać go, historie biblijne, nie tylko literalnie, ale i w praktyce, w życiu, aby to było widoczne. Dlatego, że my nieraz myślimy, że wiara właśnie to jest jakiś taki zryw, że coś musimy zrobić, a później znowu opadamy na laurach. Ale Daniel, mąż Boży, który miał przywilej właśnie tam na wyżynach władzy zasiadywać, kiedy pewnego razu dowiedział się, że nie wolno mu się modlić, że taki nakaz królewski wyszedł, a on miał taki zwyczaj, że 3 razy dziennie padał na kolana, otwierał okna i modlił się w stronę Jerozolimy. Kiedy dowiedział się, to tam kiedyś zauważyłem, że on nie zrobił teraz zrywu wiary. Powiedział, no teraz to Panie, ja będę modlił się cały czas albo pozamykam okna, ale co? Daniel według zwyczaju poszedł do swojego pokoju, otworzył okna i modlił się. Zrobił następny krok wiary. Taki prosty krok wiary, a Bóg się do tego przyznał. A więc to jest to, że ta wiara ma być, ta wiara powinna być zadomowiona. Słyszeliśmy już tutaj, że wiara przychodzi z słuchania, z czytania Bożego Słowa. I tak jest właśnie, nasz skarbiec serca możemy zapełniać historiami biblijnymi, Słowem Bożym, albo też możemy zapełniać innymi książkami, innymi wiadomościami, czy też to, co właśnie audiowizualna technika nam niesie i to gdzieś tam się magazynuje. A później, kiedy trzeba skorzystać, to z tego, co w naszych piżarniach jest, z tego bierzemy. Słowo Boże nam o tym też mówi. A więc istotną rzeczą jest, czy czytamy Boże Słowo, czy to czytamy z modlitwą, czy magazynujemy. Ale kiedy czytałem Biblię interlinearną, bo taką mamy dostępnie, tam właśnie ten werset z listu do Rzymian, że wiara przychodzi ze słuchania, jest zapisany, a wiara przychodzi z usłyszenia. A więc kiedy słuchamy, kiedy gromadzimy, kiedy mamy całą Biblię, myślę, że każdy ze mną zgodzi się, że nieraz jesteśmy przed problemem i mówimy, Panie, co teraz? W jednym miejscu Słowo Boże mówi, że tak zrobić, w innym miejscu, że tak. My to wiemy, my to mamy. Ta wiara, że słuchanie jest w nas. A teraz potrzebujemy to, co czytamy w Starym Testamencie. I stało się Słowo Pańskie, zrób tak. Bardzo fascynuje mnie ostatnio Dawid, który był tu wspomniany, kiedy on Mówi, panie, mam tam ciągnąć? A Bóg mówi, tak, ciągnij. A do którego miasta? Do Hebronu. Bóg z nim rozmawiał. I do niego stało się słowo pańskie. On go usłyszał. On wiedział, że był przywódcą. On wiedział, że był namaszczony, że był tym, który miał być królem izraelskim. On wiedział, że ma staczać wojny. Ale on się pytał, panie, co mam robić? Czy tak, czy tak? To była właśnie ta relacja, którą miał i z której mógł się uczyć. Następną rzeczą jest wyznanie wiary. Chciałbym powiedzieć, że żyjemy dzisiaj w bardzo dziwnym czasie, gdzie ludzie uczą wyznawać się wiarę, ludzie uczą się prorokować, ludzie uczą się wielu rzeczy, które Duch Święty ma nas uczyć. Są szkoły specjalne, które uczą ludzi, aby wyznawali pozytywnie, myśleli to wszystko. Ale ta próba wiary nie przejdzie, bo Słowo Boże nam mówi, że wiara jest również poddawana i że niektórzy nie przeszli próby wiary i stali się rozbitkami wiary. Ale właśnie my mamy być tymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, ale którzy też wyznają, nie to, co nam się wydaje, ale wyznają Boże Słowo. I to jest bardzo istotne. I my wiemy, że Pan Jezus nazwany jest, Słowo Boże mówi, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Pod słowem wyznania nie jest myślane, że wyznania Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej, czy Zielonoświątkowców, czy Baptystów. Wyznania naszych ust. On jest arcykapłanem tego, co my wyznajemy, w co wierzymy, co wyznajemy. I właśnie czytając Słowo Boże zauważamy wiele ludzi, mężów Bożych, którzy wyznawali, choć nawet tego nie widzieli, ale w ich sercu, kiedy stało się Słowo Pańskie, kiedy usłyszeli tą wiarę, usłyszeli tą informację, że mogą to czynić, to oni wyznawali to, za tym szły uczynki. A więc Pan Jezus jest arcykapłanem wyznania naszego. Uczymy się tego, ja się tego uczę. I to, co było wspomniane tutaj, że modlimy się o wodę, modlimy się o pogodę, uczymy się tego modlić. Ale Bóg też daje pewne lekcje i tutaj w tej sali właśnie przeżyłem kiedyś taką lekcję, gdzie po prostu Bóg mnie czegoś pokazał. Przyjechał tutaj, to jest chyba 20 lat temu, brat Guńka przyjechał z nim, brat Klaus Peter Kigler, jest misjonarzem na Nowej Gwinei i przyjechał tutaj, nie wiem, czy było pierwszy czy drugi raz, był tutaj na niedzielnym nabożeństwie. I mówił tutaj i chciał nam pokazywać przeźrocza, bo miał z sobą właśnie z tego. I nas to było ciekawe, ale co się stało, że właśnie, wydaje mi się, to było albo jesienią, albo porą zimową i nagle, albo już przedtem, zgasło światło. Nie było prądu, a my znając tutaj, jeszcze w tamtych latach, jak było, jak w niedzielę nie było prądu, to nikt się tym nie przejmował, to w poniedziałek się naprawiało. I on tutaj stał, mówi, słuchajcie, mówię wam o tym, a to zobaczycie na slajdach. I dalej usługuje, a to zobaczycie na slajdach. Ja tak siedząc myślę, człowieku, no ty nie znasz naszych warunków tu. Gdzie tu prąd wtedy przyjdzie? Wiecie, on skończył, światło się zaświeciło, a myśmy oglądali. I dla mnie to było taką lekcją. On po prostu wiedział. On o tym mówił. To nie było pozytywne wyznawanie, ale to była wiara w tego wszechmogącego Boga. I tego musimy się uczyć. Nie bójmy się, kiedy nawet upadniemy, kiedy coś się nie stanie. W lekcji, kiedy na lekcję chodzimy, wiele razy nie umiemy coś, wiele razy musimy powtarzać i to trwa nieraz tygodniami, miesiącami. Tak samo Bóg ćwiczy naszą wiarę. Ale jest pewien problem właśnie, który Bóg ma z Kościołem. Jesteśmy ludźmi uprzywilejowanymi. Wspomniane tutaj było, że w Starym Testamencie ludzie przez wiarę toczyli walki, ale w Starym Testamencie Bóg wybierał wybiórczo tego i tamtą i udzielał mu daru wiary. Apostoł Paweł mówił w liście do Galacjan, z Chrystusem, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod zakonem, ale dzięki łasce. A więc z Jezusem Chrystusem wiara przyszła jakby do wszystkich. Każdy z nas może mieć wiarę, wierzyć i toczyć ten zwycięski bój wiary i właśnie my jesteśmy tymi uprzywilejowanymi, którzy mogą to czynić. Ale słyszeliśmy tutaj przez chór zaśpiewaną pieśń, kto zwycięży, ten odziedziczy, ten będzie siedział, ten będzie stał, ten będzie lśnił, ten będzie czcił. I chciałbym podzielić się właśnie takim słowem, które mnie tak mocno poruszyło. I to jest zapisane w liście, w objawieniu Jana, w trzecim rozdziale, w tym liście do kościoła w Laodycei. Niektórzy twierdzą właśnie, że że to jest dzisiejszy czas, w którym żyjemy. Ja myślę, że te zbory i większość biblistów tak mówi, żyły równolegle, a więc w zborach mamy różne osoby, które mają problemy tak jak w Laodycei, mają problemy tak jak w Efezie czy w innych zborach. Ale właśnie coś szczególnego Bóg mówi do tego zboru w Laodycei. Przeczytajmy trzeci rozdział Objawienia według świętego Jana. Czytamy od wiersza 14. Do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. A teraz jeszcze przejdziemy do, bo nie chcę to całe czytać, 20 werset. Oto stoję mu drzwi kołaczem, jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, stąpię do niego i będę z nim wieczerzał on ze mną. I kiedy to przeczytałem, kiedy to do mnie dotarło, to głęboko się nad tym zastanowiłem. Jest 21 wiek. Zepsucie moralne i to wszystko postępuje. Kościół Jezusa Chrystusa jest tym, który miałby lśnić, miałby być przygotowywać się na spotkanie. I oto hetman wojska pańskiego. Oto Pan Panów i Król Królów. Oto ten, który zwyciężył, który jest początkiem wiary naszej, skłania się tak nisko, że puka do serca ludzkiej duszy i mówi, chcę nawiązać z Tobą kontakt. Tutaj wczoraj składali świadectwo małżeństwo, którzy są podporucznikami Wojska Polskiego i nie wiem, gdyby ich zapytał, czy zdarzyło się kiedy w historii, żeby głównodowodzący wojsk przyszedł do szeregowego i pukał, no słuchaj, chciałbym, żeby z Tobą porozmawiać, żeby nawiązać łączność radiową czy jakąś, bo no wojna przed nami, w trakcie wojny, no a ja się tu nie mogę dogadać. Pan Panów, Król Królów, Triumfator, Zwycięzca, ten, którego Jozue kiedyś zobaczył pod Jerychem, kiedy też tak wyszedł i oglądał Jerycho i może modlił się, może rozmyślał, jak zdobyć tą fortecę, nagle by objawił mu się hetman Wojska Pańskiego, on z nim rozmawia. A ten hetman mu mówi, zdejm obuwie z nóg Twoich, dlatego że teraz jestem ja, który obejmuje dowództwo. Zwycięski bój wiary, nasza walka tutaj, to nie jest nasza walka pojedynczych żołnierzy, którzy szamocą się i każdy na swą rękę. To jest ściśle wykonywanie rozkazów pod dowództwem. I tak jak wczoraj było wspomniane, pierwszy czy największy walka to jest właśnie to zdejmowanie obuwia, zdejmowanie właśnie odzieży i było to bardzo proste, gdyby to było na tej zasadzie, że ja ściągam marynarkę, odkładam, zawlekać starego człowieka. Ale ten stary człowiek jest tak przyrośnięty, że jak to zdejmujemy, to po prostu tam coś się dzieje. I dlatego to idzie tak ciężko, dlatego to idzie tak trudno. I dlatego Pan Jezus, to już było na początku i to jest do dnia dzisiejszego, hetman Wojska Polskiego, Pan Panów, Król Królów, stuka do serca biednej ludzkiej duszy. Stuka do serca to nie tylko biednej ludzkiej duszy o zbawienie, ale do tych, którzy już są Jego, którzy mają zwycięski bój toczyć i mówi, usłysz mnie, ja chcę z Tobą rozmawiać, ja chcę z Tobą wieczerzać, ja chcę wejść do Ciebie. Chciałem powiedzieć Tobie i mnie, że On to czyni cichutko, spokojnie i jeszcze to czyni. Ale przyjdzie taki czas, niedawno u nas w Boże o tym mówiliśmy, to mówi któryś z ewangelistów, że oto gdy drzwi będą zamknięte, wtedy poczniecie wystawać i wy nie tylko stukać, ale bić, walić, otwórz nam. A drzwi będą zamknięte. Na razie jeszcze Pan Panów, hetman Wojska Polskiego mówi do nas i chce nawiązać łączność z dowódcami, z poddowódcami, z poszczególnymi żołnierzami, aby zwycięską walkę toczyli, aby podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym, tak jak nam mówi apostoł Juda, zachęca umiłowanie, zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o Waszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I my właśnie jesteśmy w tym etapie, gdzie podczas tej konferencji słyszeliśmy ten głos. Słyszeliśmy właśnie go i teraz tym musimy coś zrobić. A co możemy zrobić? W pierwszej księdze Samuelowej jest historia matki Samuela Anny. I kiedyś, ostatnio kiedy ją czytałem, znowu jeden werset mnie jakby tak zaskoczył i święto otworzył mi pewną rzecz. Wiemy, że Anna modliła się o potomstwo i nie było potomstwa. W tym czasie było tak, że mąż miał jeszcze, czy mógł mieć drugą żonę, i była druga żona, która jej dokuczała. I my czytamy właśnie, że to działo się przez wiele dni, przez wiele lat, kiedy przychodzili do Sylo. Ta jej dokuczała ze swojej bezdzietności, dlatego że to było hańbą. Ale jest tam taki werset w pierwszym rozdziale Księgi Samuela, pierwszej Księgi Samuela. A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, oczywiście była ta sprawa duchowa, było usługiwanie, oddawanie ofiar i było też właśnie posiłek. A gdy oni to skończyli, Anna wstała, a kapłan Heli zaś siedział na krześle przy podwojach świątyni pańskiej. I kiedy to czytałem, nagle mi się coś rozjaśniło. Tutaj nie chodzi o to, że oni jedli na siedząco i Anna teraz po zjedzeniu posiłku wstała, odeszła, no bo taki był zwyczaj. Ona była w desperacji. Ona po prostu powiedziała dość. Ona wstała przed Panem. Ona mówiła, Panie, albo w lewo, albo w prawo. Słowo Boże, tam czytałem w liście, Pan Bóg mówi, abyś był gorący albo zimny, ale nie letni. Podejmij jakąś decyzję ze swoim życiem, z problemem swego życia, czy przyłączeniem się czymkolwiek by to było. Anna wstała. Stanęła przed Panem, wynurzyła swoje serce, czyli uczyniła pewien krok w kierunku Pana, pewną chciała nawiązać łączność i Bóg się przyznał. Zastanawiam się, dlaczego to wcześniej nie było. Przez wiele, wiele lat, wielokrotnie tak właśnie było i nic nie stało. Ale aż to dojrzało do pewnego momentu. I moglibyśmy tutaj przytoczać, czy to niewiastę, która powiedziała, jeśli się go tylko dotknę, będę uzdrowiona. Czy też mężów Bożych, jak Dawida, czy też Jakuba, nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. Czy też Mojżesza, który widział krzew płonący i powiedział, podejdę i zobaczę. I wtedy Bóg do niego zaczął mówić. Właśnie to zwycięstwo jest przygotowane. My go nie wywalczymy, my nic nie zmodyfikujemy niczego, ale jedną rzecz, co możemy opowiedzieć się, otworzyć się, aby ten dowódca, ten hetman Wojska Pańskiego mógł do nas mówić, mógł właśnie nas poprzez to zachęcić, mógł wydawać nam rozkazy, aby ta łączność z nim była. Anna wstała, a Heli zaś siedział. Heli był staruszkiem już, Heli już miał przeżyte życie i on sobie tam siedział. I też zauważyłem, że tu nie chodziło o to, że był starszy i dlatego siedział. Ale on siedział. On po prostu takim był i też tak dokończył dni swoich. Wiedział o pewnych rzeczach, które synowie robią, że Izraelici nie mogli składać z wolnością ofiar. Wiedział właśnie, że tam pewne niemoralne rzeczy działy się przy świątyni pańskiej. No on ich tam napominał, ale on tak siedział przy tym i też tak dokończyło się jego życie dosyć smutno. Ale właśnie jesteśmy zachęceni do tego, aby wstać, aby skorzystać z tego, co Bóg wybojował. Kiedy nieraz modlimy się o jakiś problem, jakąś potrzebę, to myślimy, że w niebie tam jakiś ruch się zrobi, coś tam Pan Bóg uczyni, że tego. Kochani, 19 wieków temu na krzyżu do Golgoty Pan Jezus powiedział, wykonało się. I wtedy raz na zawsze, na całą wieczność zapłacił, dokonał, zrobił wszystko. Problem z tym, że zanim to do nas dotrze, zanim my w to uwierzymy, zanim właśnie usłyszymy, dotrze do nas Słowo Pańskie, zanim zgodzimy się na to, aby puścić Jezusa jako Pana Panów, Króla Królów, aby zdjąć obuwie z nóg naszych, aby zmienić nasze myślenie, muszą minąć lata, a szkoda tych straconych lat. Kończąc, przytoczę tylko historię narodu izraelskiego, która jest opisana w Biblii, kiedy Izraelici wychodzili z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej pod wodzą Mojżesza, stanęli nad morzem i to morze się rozstąpiło. I wtedy ta wieść rozeszła się po okolicach. Oczywiście oni nie mieli komórek, oni nie mieli przekazów satelitarnych, ale karawany jak docierały, ta wieść dotarła. I ta wieść dotarła też i do Jerycha. I Rahab, kiedy rozmawiała ze szpiegami, to już było 40 lat później, powiedziała tak. W dniu, w którym wy przeszliście przez morze, kiedy ta wieść dotarła do nas, może miesiąc, może pół roku później, nasze serca struchlały. I od tego czasu, myślę, że król Jerycha powiedział, podwoi straże, boimy się, bo inny nasz teren. A jak z nimi walczy Bóg, no to musimy się bronić. I tak było przez 40 lat. Oni 40 lat byli pokonanym wrogiem. A Izraelitom zajęło 40 lat, zanim tam dotarli, zanim na to przyszli. A niektórzy nawet nie doszli, bo czytamy, że poległy i chciała na pustyni. To jest obraz, że wszystko jest przygotowane. Zwycięstwo jest darowane. Hetman Wojska Pańskiego chce z nami rozmawiać. Puka, naprasza, Zaprasza nas właśnie na te narady wojenne, aby nam mówić, jak walczyć, czy to z samym sobą, czy to w rodzinach, czy to w innych. On ma rady, on ma odpowiedzi. On chce nam się również objawiać, tak jak objawił się Jozuemu. I dlatego właśnie chciejmy być tymi, którzy otwierają, którzy zrozumieją, że jest jeszcze czas, to głównodowodzący wojsk pańskich podchodzi do nas, mówi, chcę z tobą mieć społeczność. Jak wspomniałem, przyjdzie czas, kiedy drzwi się zamkną, a kiedy ci wszyscy, którzy mogli, a nie chcieli, będą chcieć, ale już nie będą móc. Będą kołatać, mówiąc, Panie, ja też tam byłem na konferencji Woli Piotrowej. Ja może w Puławach, ja byłem na kazaniach, na spotkaniu z Wilkersonem, czy może tym bratem Junemskim. Ja tam wszędzie byłem. Tak, to było w tym czasie, ale czy to zostało wprowadzone, czy to zostało poddane pod rady, pod sposoby walki hetmana Wojska Pańskiego. Więc chcielibyśmy to doceniać, chcielibyśmy z tego skorzystać, a też chcielibyśmy uwierzyć, że dzięki niemu mamy, zdobywamy tą samą wiarę, którą mieli apostołowie. Bo to dzięki niemu się stało i my niczego się nie nauczymy, niczego nie wymyślimy, ale to od niego w tej społeczności rozmowy narady wojennej, przywrócenia łączności z nim możemy to zdobyć. Niech Bóg nas w tym błogosławi, a wtedy Kościół w Polsce, wtedy rodziny, wtedy zbory nasze będą wzrastać i będą się budować. Amen. Powstańmy, zaśpiewamy pieśń.
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham. Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham. Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me oczy, Jezusa.
Aż mi trudno stanąć na tym miejscu ze względu na to, co miałbym, czy chciałbym powiedzieć ku Bożej chwale. Kiedy wczoraj tutaj brat wieczorem powiedział, że kilkanaście, czy kilkadziesiąt szaleńców się zdecydowało na te tereny przyjść, to ja byłem też jednym z nich. W krótkości chcę powiedzieć, w miejscowym zborze raczej wiedzą ten sęk, czy ten treść właściwą, co chcę powiedzieć, ale przed wami wszystkimi to, że wiedząc, że człowiek żył w dobrych warunkach, dom wybudowany, rodzinny, długi wypłacone, do pracy blisko, płatna praca, no co człowiek by sobie mógł lepszego życzyć? A jednak, kiedy to poselstwo przyszło, to tak modliłem się, Boże, kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdzie ciężko, żebym nie zwątpił. Daj mi świadectwo, żebym się mógł oprzeć o coś, że Ty jesteś ze mną, że to jest Boży cel, Boża sprawa i że Ty za tym stoisz. I był taki moment, kiedy Bóg przez Ducha Świętego powiedział, że żona twoja będzie z tobą jedno, to będzie twoje świadectwo. Ja muszę powiedzieć, że to się spełniło w 100%. Nie jest to moją zasługą, ale to chcę tak powiedzieć, że tam, gdzie tutaj i o małżeństwach, że tam, gdzie ta jedność powstanie, że Bóg za tym stoi. I nic innego, jak muszę Bogu dziękować za takie świadectwo. Ja to przyjąłem wiarą. I mogłem powiedzieć, no, a kto wie, czy tak będzie, czy nie tak. Jednak brałem odpowiedzialność za swoją rodzinę i czyniłem kroki w tym kierunku. I nie wszystko tak jakby szło po płatku, bo był wypadek w 1974 roku, że przy budowie domu rodzinnego troje nas zleciało z windą i troje ludzi połamało sobie nogi. Ja w tym i żona też. Mało tym, że złamane, to miała jeszcze zewnętrzne, że kości po prostu wyszły z na zewnątrz. Tam w szpitalu mówili, chyba trzeba nogę amputować. A jednak ten operator, ordynator mówi, poskładaliśmy te drzazgi. Ile ona jeszcze pracy zrobiła równo ze mną, z rodzinie, gdzie było trzeba. I nie narzekała przy tym, mimo to, że miała trudno. Ale chcę to powiedzieć, że mając Boże świadectwo w sercu, że Bóg za tym stoi i chociaż człowiek przechodzi przez różne trudności, ale to jest, niech to będzie ku chwale Bożej. Niech będzie Bogu dzięki za to. Amen.
Panie, będzie naszemu Panu za to, cośmy słyszeli. I chciałbym powiedzieć, że chyba każdy z nas, tak jak już wczoraj wspomniałem, dożył tej wspaniałej społeczności, w jakiej tu jesteśmy. Ja nawiązywałem do zboru pierwszego, do zboru, który był w Jerozolimie i my wiemy, że oni trwali w społeczności. Im było bardzo dobrze i oni mieli wszystko wspólne, nie musieli pracować. My też mamy tutaj wszystko wspólne, nikt nam nie pracuje. Schodzimy o określonych porach, tam o piętro niżej i tam się odżywiamy i chciałbym powiedzieć, że te osoby, które tak są bardzo w to zaangażowane, my ich tutaj nawet nie widzimy. Gdzie nie, gdzie u nas na weselach jest taki zwyczaj, że potem pod koniec się zaprasza te kucharki i one przychodzą i się im dziękuję, błogosławi. No są takie zwyczaje. Chciałbym powiedzieć, że chociaż my ich nie widzimy, my ich błogosławimy. Nam jest tu dobrze. A chciałbym powiedzieć, że my się musimy rozejść. W zborze w Jerozolimie im było tak dobrze, że gdyby nie prześladowanie, gdyby nie śmierć Szczepana, to oni by się nie ruszyli z tego miejsca. A Pan im powiedział, idąc wtedy głoście w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po całym obliczu ziemi. Chciałbym powiedzieć, takie zadanie my też mamy i my musimy się rozejść. Chciałbym powiedzieć, że ta Jerozolima to jest nasza najbliższa rodzina. My mamy obowiązek, żeby służyć swojej rodzinie. Taki amerykański ewangelista Don Gossett pisze w jednej książce, która nosi taki tytuł, kto odważy się wierzyć, pisze tak, byłbym największym obłudnikiem, gdybym chciał zewangelizować cały świat, a zaniedbałbym swoją rodzinę. I tutaj było wspomniane, ja chętnie do tego wracam, co jest napisane o Tymoteuszu. Pamiętając na nieobłudną wiarę twojej babci i twojej mamy. I chciałbym powiedzieć, że ja miałem też przywilej, że miałem wierzącą babcię. Prosta niewiasta, 4 klasy szkoły podstawowej. No bo to był jeszcze XIX wiek, kiedy ona chodziła do szkoły. Więc bardzo, a ona umiała tak opowiadać i ona opowiadała o Słowie Bożym. Ja miałem również ten przywilej znać takie staruszki siostry, które już dawno odeszły do Pana. Ci najstarsi tutaj z tego grona pamiętają taką siostrę górniakową w jej domu w Żukowie. Tam jest po dzień dzisiejszy sala nabożeństw. i ona otworzyła swój dom na Ewangelię i tam powstał zbór. I ona bardzo ładnie umiała opowiadać. Ona miała taki przydomek Mamulka. I chciałbym powiedzieć, że ona tak umiała opowiadać, takie przekazywać rzeczy, że człowiek się nie nudził. Była taka siostra Śnieguniowa czy siostra Kubkowa, to były siostry, które umiały opowiadać. Ja pamiętam raz kiedyś rodzice gdzieś byli, poza dom gdzieś wyjechali i siostra Śnieguniowa była u nas. Ona bardzo ładnie takie historie biblijne umiała opowiadać i ona mnie nauczyła tą pieśń, miałem 5 lat. Pan Jezus chce ze mnie zrobić. Ta pieśń jest w śpiewniku Pielgrzyma. Chciałbym powiedzieć, te siostry umiały coś przekazać. A jak to wygląda dzisiaj? Zupełnie inaczej. Niestety zupełnie inaczej i to w wielu rodzinach. Ja nie mówię, że we wszystkich. Ja chciałbym powiedzieć, że tu już było wspomniane, czym się karmi nasze dzieci. Kiedyś były Pokemony, potem był najpierw były Smurfy, Pokemony, Harry Potter, teraz są opowieści z krainy Narni i ja rozmawiam z wierzącymi, jak wy możecie takie rzeczy przekazywać swoim dzieciom. No coś trzeba tym dzieciom dać. No chwileczkę, z krainy Narni, to czyta dzieciom wierzących rodzina, a tak, Lewis, tam jest napisane, to wierzący człowiek. Chciałbym powiedzieć, rzeczywiście wierzący. Ten Lewis, ja korzystając z jego publikacji, kiedy usługiwałem na tematy wychowania, na temat życia rodzinnego i on takie kosztowne rzeczy tam pisał, że na przykład praca wychowawcza dzieci to jest praca kolan, to znaczy modlitwa. I w jednym z jego publikacji jest napisane tak, że choćbyś jak starał się swoje dzieci wychować, one i tak ciebie będą naśladować, a wszystkie twoje usiłowania pójdą na marne. Tylko wzorzec naśladowania. I chciałbym powiedzieć, tylko tak króciutko dodam, że ja nie mogłem tego zrozumieć. Ten Lewis, który takie rzeczy pisał, on napisał rzeczy, tam znaczy te 7 książek, 7 tomów opowieści z krainy Narni. I nie ma czasu, żeby się nad tym zastanawiać, ale mówi, jak mógł ten człowiek pisać o czarodziejach, o faunach i tak dalej, co tam wszystko jest zawarte. Ja tylko przeczytałem recenzję, tam takie punkty, ja się tym nie zajmuję, ale byłem tym przerażony, że ten człowiek to mógł napisać. I chciałbym powiedzieć, że w takim czasopiśmie, które otrzymuję z Zachodu, Idea Spektrum, to jest takie ponadkonfesyjne, ewangeliczne czasopismo, tam ostrzega przed czytaniem tej książki Krainy z Narni. Tam pisze, można, ale w takich małych dawkach i oferują nawet takie zeszyciki, ile na jeden raz temu dziecku można przekazać, żeby mu to nie zaszkodziło. Ja się zastanawiam, ten człowiek, który takie rzeczy pisał kiedyś, tak się zmienił. I doszedłem do tego, jak się szuka, to się znajdzie. I chciałbym powiedzieć, że znalazłem, że on się zaprzyjaźnił z Tolkienem. My wiemy, Władca Pierścieni i tak dalej. Ten wielki, największy fantasta minionego stulecia i tak dalej. I on o tym wszystkim pisał. I tam jest wyraźnie pisane w tych opisach, w jego życiorysie tego Tolkiena, że się zaprzyjaźnił z Lewisem. I chciałbym powiedzieć, to wywarło wpływ. I teraz, z kim my się przyjaźnimy, to wpływ na nas wywiera. Dlatego ta kosztowna jest społeczność. My się musimy rozejść, prawda? My każdy wróci i tu jak te słyszeliśmy, skąd każdy jest, i Szczecin i tak dalej, z tych wschodnich, północnych rubieży. I my się musimy rozjechać do naszych miejsc. Ale chciałbym powiedzieć, że każdy z nas powinien pilnować takiej społeczności. Najpierw w rodzinie. Jerozolima to jest rodzina. I tak jak powiedziałem, byłbym największym obłudnikiem, jeśli bym chciał moim dzieciom coś dać. A wiemy, co daje. My możemy dać Słowo Boże. Ja wiem, że to jest to najwartościowsze, co możemy dać. Ale tu trzeba się nieraz koncentrować i do niektórych dzieci tak trudno podejść. One nie chcą słuchać. Ale co my możemy zrobić? Mąż i żona klęknąć na kolana. Panie, my chcemy bojować za naszym dzieckiem. My chcemy bojować za naszym dzieckiem. My nic siłą nie zrobimy. Każdy, może niewielu z was, no ale był taki mąż Boży, Charles Finney, to był ewangelista XIX wieku. I Pan go tak dotknął, że kiedy on się modlił na osobności przez kilka dni, kiedy przyszedł, on był adwokatem, przyszedł do kancelarii, to jego szef mówi: Panie Finney, co się z Panem stało? On nie widział, że jego oblicze jaśniało, on podał rękę, a ten zaczął Pana chwalić w językach, ten jego pryncypał, ten jego szef, chociaż on nie był wierzący, był ten chrześcijanin. I chciałbym powiedzieć, że on miał taką usługę, tysiące ludzi się nawracało. On na stadionach głosił. A on miał jednego, troje dzieci, a jeden syn był niezbawiony. Jeden syn był niezbawiony, 17-18 lat w tym wieku był. I on na tym ubolewał, no mój syn jest niezbawiony, a tu się tak wiele ludzi nawraca. I co on zrobił? On padł na ziemię, on leżał na ziemię i krzyczał do Boga: Boże, zbaw mojego syna, bo jak nie, ja już nie chcę stanąć za kazalnicą, ja już nie chcę głosić słowo, bo w moim domu jest syn, który nie dożył zbawienia. To on pisze w swoim dzienniku, bo jest taki bardzo ciekawy dziennik Charlesa Finneya. Zresztą ci mężowie Boży na ogół robili takie, prowadzili sobie takie dzienniki. I tam jest napisane, że nie minął tydzień i ten syn się nawrócił. I on potem taką notatkę ujął. Pan mi pokazał, taka lekcja była dla mnie, że nie ja nic, ale tylko łaska. I chciałbym powiedzieć, że my mamy obowiązek modlić się, ukorzyć się przed Panem, a jest tak bardzo ważne, żebyśmy w małżeństwach, żeby małżeństwa były jednomyślne. Jeśli my wspólnie o coś bojujemy, to już jest zgodnie z Bożą obietnicą. Dwie osoby się zgodziły, mąż i żona. I ten temat, któryśmy tutaj omawiali, ten temat, który jest taki bardzo aktualny, jest powiedziane, musimy bojować, by osiągnąć cel. A tym celem jest zbawienie. Chciałbym powiedzieć, celem jest zbawienie. Ale też chciałbym powiedzieć, że w tym boju musimy sobie uświadomić, każdy, kto jest zbawiony, że musi stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Każdy z nas. To pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział, 16 wiersz, ja tylko przytoczę, to pisze apostoł Paweł również do Koryntian, albowiem wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Niedawno była taka konferencja dla ewangelicznych, dla biblijnie wierzących chrześcijan. Konferencja była w Niemczech i tam rozważano list, to poselstwo do zboru do Filadelfii i na ten temat, jak to zabezpieczyć, żeby te drzwi były otwarte, że mają niewielką moc. No wiadomo, że dzisiaj te marketingowe metody wkraczają i wdzierają się do zborów i różne były dyskusje na tym, jak to utrzymać. A potem był taki wolny czas trochę, no i potem była taka rozmowa, sami kaznodzieje, sami biblijnie wierzący chrześcijanie i oni zaczęli taką dyskusję, czy zachwycenie będzie przed, czy po wielkim ucisku. I chciałbym powiedzieć, że można i tak. My wiemy o tym, Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi bardzo wyraźnie, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani syn, tylko ojciec. A chciałbym powiedzieć już z tego doświadczenia życiowego, wiem, że ilekroć były w naszym gronie, w naszym zborze, gdzie wzrastały dyskusje na ten temat, to zawsze był jakiś niepokój. I ten brat, który prowadził tą konferencję, stał i powiedział: bracia, ale chciałbym każdemu z nas powiedzieć, my się rozejdziemy, ale żyjmy w tej świadomości, że my musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. I każdy z nas będzie odpowiadał. To dotyczy wierzących, to nie dotyczy tego świata. I chciałbym powiedzieć, każdy z nas, w ubiegłym roku otrzymałem taką książkę, świadectwo jednego amerykańskiego pastora, który zaczął się nad tym zastanawiać i on pisze, przeraziłem się, jak sobie uzmysłowiłem, że ja mam stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. On na tydzień się wyłączył ze wszystkich służb i krzyczał na kolanach, Panie, daj mi poznać, bo ja mam stanąć przed Tobą i zdać rachunek. I on pisze, to zmieniło i zmieniało moje życie. Chciałbym powiedzieć, że my też sobie musimy uświadomić, że my po tym boju, który toczymy, staniemy przed Panem i my musimy zdać rachunek. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, pisze, że ci, którzy chcą pobożnie żyć, muszą utrapienie cierpieć. A więc jeśli my chcemy bojować, żyć w takim stanie, żeby ten cel osiągnąć, to my musimy coś znosić. W innym miejscu apostoł Paweł pisze, w liście do Efezjan, ja to przeczytam, w liście do Efezjan pisze w 5 rozdziale apostoł Paweł takie słowa. On pisze tak. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Chciałbym powiedzieć od razu, że w oryginale jest też powiedziane czas odkupując. W Biblii Warszawskiej, która jest powszechnie teraz używana, jest napisane czas wykorzystując. Chciałbym powiedzieć, że jest wielka różnica między odkupić, a wykorzystać. Wykorzystać to znaczy ja to mam, a odkupić to znaczy zapłacić jakąś cenę. To cena jest różna, ale tą cenę trzeba zapłacić. I my sobie musimy to uświadomić. I to, co pisał apostoł Paweł do Tymoteusza, którzy chcą pobożnie żyć, muszą utrapienie cierpieć. To jest ta cena. Ona jest dla różnych różna. My bardzo często patrzymy, że od tego idzie to tak wszystko jak spłatka, a ja taki i tak dalej, takie różne doświadczenia, ale chciałbym powiedzieć, że doświadczenia nas przybliżają do naszego Pana. Ale też chciałbym przy tej okazji powiedzieć, w tym samym 5 rozdziale apostoł Paweł pisze, że bądźcie, ja to przeczytam znowu tak w oryginale, jak to jest. 18 wiersz mówi tego 5 rozdziału. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełniani duchem. Tak brzmi, tak to jest w oryginale. Można w przekładzie interlinearnym i zresztą w innych przekładach też tak napisać. Bądźcie napełniani. Bardzo często słyszę takie świadectwa. Ja zostałem napełniony Duchem Świętym, modliłem się w językach i pytam się, i co dalej? A jakie Twoje życie? My zostajemy rozpoznani, tak jak Pan Jezus powiedział, po owocach. I jeśli nie jesteśmy napełniani, jeśli to było coś jednorazowego, to to nie wystarcza. Tu jest powiedziane, bądźcie napełniani. Żeby ta lampa się paliła, to do tej lampy musi być dolewany olej. I chciałbym powiedzieć, że kiedyś my wszyscy znamy to podobieństwo od 10 pannach. Te 10 panien, one wszystkie miały lampy. Wszystkie miały lampy zapalone i te lampy paliły się, świeciły. One wszystkie oczekiwały na Pana. Ale my wiemy, że jedne miały lampy i miały jeszcze takie naczynka na dolewanie, a drugie tych naczyniek nie miały. I my wiemy, że to były inne czasy. My teraz mamy zapałki, zapalamy światło, ale normalnie taki kaganek, on tlił, tak troszeczkę zawsze był zajarzony ten czubek tylko, a jak się chciało, żeby zaświeciło, tam było trzeba dolać tego oleju, tak podmuchać i to wtedy zaczynało świecić. Ale musiał być ten olej, żeby dolać. I chciałbym powiedzieć, że bądźcie napełnianie, to napełnianie, żeby świecić, żeby żyć, żebyśmy mogli być światłem i świadectwem, mieć tą społeczność z Panem, mieć siłę do tego zwycięskiego życia, to jest potrzebne, ten olej, ta pełnia. My musimy być na to otwarci. I już na koniec tylko chciałbym jedno powiedzieć. Do zwycięskiego życia nam jest coś potrzebne, o czym pisze ewangelista Jan, i to jest takie bardzo, bardzo istotne dla nas. I chciałbym powiedzieć, taka rada dla każdego z nas. Apostoł Jan zapisał tą wypowiedź Jana Chrzciciela, który był zapytany, czy on jest Mesjaszem. A my wiemy, że takie wspaniałe świadectwo powiedział ten Jan Chrzciciel, ten starotestamentowy prorok. W trzecim rozdziale, 30 wierszu jest napisane: on musi rość, a mnie musi ubywać. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co dzisiaj nie jest głoszone. Dzisiaj to nasze ja, to nasze ego, to jest coś, co trzeba rozwijać. Ja dostajemy różne książki, różną literaturę i chciałbym powiedzieć, że taka literatura, która u nas mówi o eksponowaniu własnego ja. Ty musisz docenić swoje ja. Ty musisz przebaczyć sobie, ty musisz się wznieść ponad to wszystko. Ja takie czytam, ja nie chcę tych wszystkich autorów mianować, nie ma czasu zresztą, nie moja sprawa ich osądzać, ale chciałbym powiedzieć, jeśli my coś dostaniemy do ręki, to my mamy patrzeć na to, co mówi to na ten temat, to święte Boże Słowo. We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych jest tak bardzo wyraźnie napisane: kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I jeśli ktoś eksponuje to swoje ja, i eksponuje się to i to się mówi, my musimy siebie doceniać i tak dalej, to jest ściśle związane z ruchem nowego wieku, z tym, co dzieje się wokół nas, co jest propagowane przez różnych niestety i kaznodziei. Chciałbym powiedzieć, że w hinduizmie jedynym grzechem jest niedocenianie własnego ja. To jest grzechem, bo przez reinkarnację i tak dalej my dochodzimy do stanu doskonałości. I to odwieczne kłamstwo szatana, które mówi: będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie, kiedy kusiciel podszedł do Ewy, do Adama, to chciałbym powiedzieć, to jest teraz coraz bardziej głoszone, to jest poselstwo nowego wieku. A tutaj jest powiedziane, taki sługa Boży mówi: on musi rość, a mnie musi ubywać. I jeśli tego u nas nie będzie w naszym życiu, to my miniemy celu. My musimy wszystko to, co słyszymy, wszystko to, co jest głoszone, zawsze skontrolować ze Słowem Bożym. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? To jest jedyny autorytet. Jedyny autorytet. I chciałbym powiedzieć, że my musimy zwracać się do tego Słowa Bożego. Jeśli ktoś nas nawet wyśmiewa z tego tytułu, ale ja temu wierzę. Ja wiem, komu uwierzyłem. Ten, komu ja uwierzyłem, zostawił nam Słowo Boże. A ten, któremu uwierzyłem, powiedział: a ja prosić będę Ojca, a On tego Pocieszyciela ześle i On was wprowadzi we wszelką prawdę. Dlatego jest tak bardzo istotne, żebyśmy się trzymali Słowa Bożego, żebyśmy trzymali się tego, co napisali, żebyśmy mogli ten dobry bój wiary bojować, żebyśmy mogli po tym powiedzieć, że jesteśmy tymi, którzy zwyciężyli i zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa świadectwa. To jest coś kosztownego, to już było tu wspominane w czasie tej konferencji. Ja chciałbym powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że mogłem się tu znaleźć, że mogliśmy się budować, bo każdy z nas potrzebuje tego pokarmu. Nie tylko, żeby przyjść i głosić. Ktoś by powiedział, jak na jednym takiej rocznicy byłem i brat Edwarczajko powiedział, no taka rewia kaznodzieja, bo tam były trzy ławki i sami kaznodziei mówi, no nie gniewajcie się, ale nie wszystkim będzie dane usłużyć z tej rewii, z tych, którzy byli. To ja chciałbym powiedzieć, myśmy się wszyscy tu przyszli nakarmić, posilić i chciałbym każdego jednego pobłogosławić. Myśmy mieli rozmowy tam na dole w pokoju i wiem, że wiele osób zwracało się z takim problemem, a ja nie mam dokąd iść, a ja nie wiem do kogo się zwrócić. Jest tyle podziałów, tyle grup i grupek. Chciałbym powiedzieć, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. I to przeciwnikowi się nieraz udaje. Ale jeśli my znajdziemy tą komórkę najpierw w domu, tej Jerozolimy, chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy teraz w takim czasie łaski, że my nie cierpimy żadnego prześladowania. Ja chciałbym tylko jeszcze wspomnieć krótko takie chrześcijańskie statystyki. Jest taki Alians Ewangeliczny, który ma swoją siedzibę między innymi w Stanach Zjednoczonych i oni rejestrują to wszystko, co się dzieje w świecie. I chciałbym powiedzieć, że już od 3 lat liczba tych, którzy ponoszą śmierć za wiarę, którzy są prześladowani i giną za wiarę, osiąga liczbę 170 tysięcy na naszym globie. 170 tysięcy. U nas o tym nie słyszymy, gazety u nas nie piszą, tylko tu i ówdzie niektóre ewangeliczne czasopisma o tym wspominają. Prawie 250 milionów ludzi jest zagrożonych w tych krajach muzułmańskich, hindu i tak dalej, zagrożonych, bo oni wyznają Jezusa Chrystusa. 250 milionów. My mamy wolność i może tej wolności tak nie umiemy wykorzystać. Taki mi się, przepraszam jeszcze, przytoczę taki przykład, ale to już jest z roku 1999, z lutego tego 99 roku, taki australijski misjonarz Graham Steines się nazywa, z 2 synami został spalony żywcem, jako misjonarz działał w Indiach i pomagał w kolonii dla trędowatych i we 3 zostali spaleni żywcem. Ojciec i 2 synów. Chciałbym powiedzieć, tragedia. Spaleni żywcem, a więc jeszcze nie tylko zabici, ale spaleni żywcem. I kiedy był pogrzeb, to na pogrzebie jego żona z córką Gladys i żona i córka Ester zaśpiewała: Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Wiele ludzi, którzy byli na tym pogrzebie, pytali się: kobiety, jak ty mogłaś coś takiego napisać? Teraz wdowa, teraz ta sierota, a ty śpiewasz: Zmartwychwstał Pan. Ona mówiła: dlatego, że nasze życie tu się nie kończy. Oni już są u Pana. A tak tylko dla wyjaśnienia podam, że to działo się na takim terenie, tam działa taka skrajna grupa hinduska, która się nazywa Hindukwa i oni wprost nie mogą znieść, bo jeśli ktoś jest trędowaty, to znaczy, że to w tym stadium reinkarnacji on musi być oczyszczony, a oni to chcieli skrócić, więc należało ich zniszczyć. Ich należało za to zabić. W taki straszny sposób. Chciałbym powiedzieć, każdy z nas, niech byśmy mieli tą wiarę, tak jak mi to utkwiło w pamięci, to już wprawdzie się stało 7 lat temu, zmartwychwstał Pan, my mamy tą nadzieję i w tej nadziei mamy żyć i w tej nadziei mamy bojować. Niech Pan nas wszystkich błogosławi, żebyśmy mogli tej nadziei dotrwać do końca. Amen.
Panu cześć.
chwała Bogu. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo do zwycięstwa mnie prowadzi mój Pan. Nie do śmierci, ale do zwycięstwa. Naprawdę jest to bardzo ważne, że nas Jezus prowadzi nas do zwycięstwa. Chociaż tutaj mamy bój. Tutaj konferencja była rozpoczęta tym wersetem. Ja bym chciał zakończyć tym wersetem. Napisane jest 12 werset Tymoteusza, 6 rozdział. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego i tak dalej. Aby staczać dobry bój, co trzeba mieć? Trzeba posiadać wiarę. Jeżeli chcemy staczać dobry bój, musimy posiadać wiarę. Jak do wiary dojść? Było wspomniane, drugi list Piotra napisane z nami, którzy wartościową wiarę zdobyli. Jak ona wygląda, kiedy Piotr z Janem przychodzą w godzinie 9 do kościoła i co mówi do tego biednego człowieka, który nie potrafi chodzić? Co mam, to ci dam. W imieniu Jezusa wstań i chodź. To jest wartościowa wiara. Naprawdę jest bardzo ważne, jakim sposobem dojść do wartościowej wiary. W sobotę tu brat przeczytał ten werset przed tym, ja bym go chciał trochę przypomnieć. Jest tu napisane: Człowiecze Boży, unikaj rzeczy takich, co nie wiem, tu było wspomniane, zabiegaj. Sprawiedliwość, pobożność, wiary. Sprawiedliwość jest bardzo ważną rzeczą Bożego dziecka, który na nowo się narodził. Sprawiedliwość to podstawowy przymiot Boga. Jest to prawo u Boga, które nie daje się przestąpić bezkarnie. Sprawiedliwość jest taka, kiedy jedziemy i mnie się wydarza to. Niedawno tak samo jechałem, przekroczyłem szybkość, na radar złapany. Sprawiedliwość taka, byłem na policji, mówię, słuchaj, popatrz się, masz już swoje lata, nie da inaczej, ja ci to na połowę. Ale karę musisz zapłacić. Zapłacę. Jechałem, przekroczyłem dosyć dużo. Nie da się inaczej. To jest sprawiedliwość. Bardzo ważna sprawiedliwość, bracia i siostro. Jak ona wygląda w życiu codziennego chodzenia z Bogiem. Chciałbym takie przykłady, może dwa. On je X, ale jechałem na spotkanie z jednym bratem pociągiem, i siadamy. Niestety, za późno przyszliśmy. Nie dało się kupić biletu. 3 przystanki przejechali, wysiadamy. A brat mówi, ale się nam powiodło. Ja mówię, słuchaj, co się nam powiodło? Chodź do kasy biletowej. Zapłacimy. Sprawiedliwe uczynki. Pan Jezus powiedział, jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa jak nauczonych w piśmie i faryzeuszów. Wiemy, nauczonych w piśmie, co on tam stoi na ulicy, a mówi, ty to czyniem, poszczym, daję dziesięcinę, wszystko czyni według sprawiedliwości, jaki zakon przekazuje. Jeżeli nie będzie większa, żadnym sposobem nie wiedzieć. Naprawdę bardzo ważne. To niedawno się mi zdarza, że ona mnie posłała do sklepu kupować. Miałem takie lejstro do kupienia. Nie jestem w stanie, żeby kontrolować, co tam napisane. Wkładam do wózka. Jadę do samochodu, wykładam to. W domu kontroluję. Paragon jest bardzo ważny. Ja zawsze mówię dla żony. I kontroluję. Kontroluję, co kupiłem, a co jest napisane. Stwierdzam, 23 zł jedna rzecz. Ma to kawa, nie ma zapisane.
Tak rozmyślam, a słyszę, a daj spokój, przecież wyszło ci. A, ale to nie był głos Ducha Świętego. I idę do tego sklepu przy przylewytości i mówię, i znów coś kupiłem, mówię, słuchaj, do tej kobiety kasowej 23 złote mi przypisz, nie zapisała mi pani to. Uśmiechnęła się, pomyślała se, o niemądry człowieku, ale no przyliczyła, nie na paragon, ale do swojej kieszeni. Ja nie odpowiadam już za to. Sprawiedliwość jest taka. Pobożność, po Bożemu życie. To są dwa bardzo podstawowe rzeczy świętego życia. Było zacytowane tu, że jeżeli chcemy bojować o wiarę, możemy bojować. Ale kto? Kto ma święte życie? Nie myśl sobie, że zdobędziesz wiarę, kiedy będziesz pobłażał. To są rzeczy, które bez kary nie przejdą. Jest kara. Czy zaraz, czy później, ale biada, biada. Kiedy ta kara będzie w ostatni dzień, kiedy Jezus przyjdzie, a ty tu zostaniesz, kiedy tu zostaniemy, to będzie największa kara. Naprawdę bardzo ważne to jest, żebyśmy czyste, święte życie prowadzili, a wtedy możemy bojować o wiarę. Wtedy coś Duch Święty zaczyna działać w nas. Ja bym rozdzielił wiarę na trzy części. Może będziecie się dziwić. Wiara, którą Bóg nam dał, jest napisane do Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset, że łaską zbawieni jesteśmy przez naszą wiarę. Dziewiąty. Boży to dar, nie uczynki nasze, to jest Boży dar. I ten Boży dar, zbawienie nasze, to jest nasz paszport, który potrzeba będzie zawsze nosić przy sobie, a daleko więcej, ten paszport jest nam potrzebny, kiedy Jezus przyjdzie, On będzie go żądał. Wiele razy stanąłem przed chorym człowiekiem, który chciał być uzdrowiony, a mówi do mnie, bracie, ale ja nie mam wiary. Ja mówię, dlaczego ty wiary nie masz? No, modliłem się, jestem chory i wiary, ja nie wiem, czy jestem zbawiony. Nieprawda. Wiara, choć jesteś na łożu boleści i śmierci, musisz posiadać wiarę w zbawienie, że jesteś Bożym dzieckiem. To jest podstawa. Być szczęśliwym, chociaż Bóg doświadczenie przysyła. Naprawdę to jest wiara podstawowa, która nam nikt nie śmie zabrać. Ona jest potrzebna. O nią się przekazujemy. A kto ma taką wiarę, chcę przekazać coś bardzo ważnego, czym ja najwięcej się raduję, to Piotr, pierwszy list Piotra. Ja zawsze przypominam to, z kim rozmawiam. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra, piąty werset. Mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie. Kto ma ten paszport? Bóg zobowiązał cię chronić, zachować, strzec. Nasz dobry Ojciec cię zobowiązał nas chronić. Jest to bardzo ważne. A wiara, o której apostoł Paweł mówi, żebyśmy staczali dobry bój wiary, to jest proces. To jest coś, co mamy zdobywać. Zdobywać w naszym życiu. Bo wspomniane przez czytanie, chcę przypomnieć tylko, kiedy byłem na konferencji w Berlinie, w Jądiczu, tam w Seolu, pastor miał taki przekaz, szczególnie o wierze. Nie mogę tego zapomnieć, co on przekazywał. Tylko jeden przykład powiem, co powiedział. Bracie i siostro, nie myśl sobie, że Pan Bóg cię zaraz pośle zmartwychwzbudzać. Amen. Bóg ma swoją drogę, aby udokumentować
wiary. Bardzo ważne to jest, że Duch Święty jest ten, który jest działający do dzisiejszego dnia i On daje pewne polecenia. On daje pewne wyrozumienie. Tu było wspomniane o tym, że kiedy Dawid miał iść do walki, to słyszał. Jest słowo logos, a jest słowo rema. Dawid słyszał słowo rema. Nie logos Starego Testamentu, choć tam może napisane wiele jest, ale słowo rema. Nam wiara rośnie, kiedy my słyszymy słowo rema. Słowo bezpośrednie od Jezusa. Naprawdę jest to coś bardzo ważnego w tym. Kiedy my słyszymy słowo rema, możemy postawić nogi nasze na tej wierze, które Bóg nam dał. Ale ten proces to jest coś, co mamy zdobywać. I jak zdobyć to, żeby słyszeć Boży głos? Naprawdę jest bardzo ważne. Święte życie. Tu dalej napisane, tylko przypomnę. Miłość, cierpliwość, łagodność. To ma być przed tym, zanim Ty będziesz starczał i ja, dobry bój wiary. To są owoce Ducha. Kiedy Duch Święty jest działający w nas, to sprawuje miłość, która, bym powiedział, nie ma granic. Kiedy ktoś nam dobrze zrobi, no to się dobrze go miłuje. No chwała Bogu, bo nam dobrze. Ale kiedy nam zwróci uwagę, a kiedy w sercu zostanie zamieszany, czy potrafimy miłować, to wtedy Duch Święty daje nam te owoce, że potrafimy kochać takiego, miłować, nie mieć nic przeciwko niemu. Jest to bardzo ważne, a cierpliwość i łagodność, to chce ten świat widzieć w nas. To są owoce, które są bardzo ważne i ten świat chce widzieć w nas te owoce. Żebyśmy naprawdę szukali tego, zabiegali o te rzeczy, które świat, z kim spotykamy się, czy we szkole, czy w pracy, czy w otoczeniu. Świat to chce widzieć u nas, żeby te owoce były w nas, żeby to życie święte było aktualne w naszym życiu. Bardzo ważne to jest, że musimy być bardzo pilni, uważni. Przeczytam, prorok Jeremiasz nam daje taką radę. Chciałbym dać taką radę, co tu prorok Jeremiasz, 31 rozdział, tak, 31 rozdział, 21 werset. Tu tak pisze. Ustawiaj sobie drogowskazy. Postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś, którą masz iść, którą chodzisz. Postaw, drogi bracie i siostro, drogowskaz, kiedy się obudzisz, ten drogowskaz nie nakieruj na komputer, na telewizję, ale nakieruj na Boże Słowo, żeby Cię zaprowadził do Bożego Słowa. Tam jest coś, co nas chroni od grzechu. Tam jest coś, co prowadzi nas. Postaw sobie znaki ostrzegawcze. To mi nie wolno, to mi nie wolno. Bardzo ważne to jest postawić sobie te znaki ostrzegawcze w naszym życiu, żebyśmy się nie bawili rzeczami, które ten świat daje. Ja mówię, aby święte życie prowadzić, aby słyszeć Boży głos. Nie idzie sobie żyć swawolnie w tym świecie, robić co może mój rozum dyktuje. Bardzo ważne, aby słyszeć Boży głos. Trzeba mieć święte życie, żeby Duch Święty mógł przekazywać nam pewne polecenia. Bardzo ważne to jest, co prorok Izajasz, jeszcze krótko przeczytam, Myślę, 50 rozdział proroka Izajasza. Czwarty werset. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Ten wszechmogący Pan, który w starym zakonie uprzywilejowanych ludzi mówił, w nowym przymierzu ten Pan wszechmogący Jezus to potrafi uczynić. Potrafi nam dać język taki, żebyśmy potrafili spracowanemu dać miłym słowem odpowiedzieć, dać odpowiedź na jego problemy. Tu jest napisane, budzi moje ucho. Ten Pan Wszechmogący potrafi to czynić, że nawet nie musi czy komara, czy kogoś posyłać, aby nas obudzić, ale On nas może budzić. Bardzo ważne, żeby On nas budził, żeby nasze ucho mogło słyszeć ten Boży głos. Jak cudowne to jest, kiedy my się obudzimy, a słyszymy werset Słowa Bożego, Słowa Logos, albo Słowa Rema, albo jaką pieśń. Możemy cały dzień tym żyć. Naprawdę, ja się z tego bardzo cieszę, że to jest coś, co daje Bóg. Nie, że tylko napisane, ale On to daje. Że ja mogę rozmyślać o tym cały dzień, że otwiera ucho nasze, aby rozumieć polecenie Boże. Kiedy stajemy do boju, potrzebujemy wiary. Ten wszechmogący Pan, kiedy nie sprzeciwiamy się, On potrafi nam odpowiedzieć i dać nam polecenie. Taki jest nasz Bóg, ale jest jeden warunek. Jeżeli ten Jezus jest poza naszymi drzwiami. Wspomniany był zbór laodycejski. Co tam jest napisane? Spoza drzwi woła. A co woła? Upamiętaj się. Tak. Wpuść do serca tego Jezusa, który chce być działający w nas, który chce, abyśmy swoje ucho nadstawili na to, co On chce z nami czynić. Bardzo ważny jest, bardzo prosty sposób. Odnów przymierze z Jezusem, bo to jest bardzo ważne. W psalmie jest napisane, nie wiem dokładnie, psalmista takie proroctwo przekazuje do przyszłości, która nastanie. Zgromadźcie mi moich wiernych, którzy zawarli moje przymierze ze mną. To będzie, kiedy Jezus nas zabierze. Którzy zawarli przymierze z Jezusem, to zostaną zgromadzeni, a Pan Jezus zabierze do siebie. Jak cudowny dzień, jak chwalebny dzień to będzie, kiedy zostaniemy zabrani do Niego. Amen.